wybitne kosmetyki naturalne, robione w Polsce. Zapraszam na cejrowski.com, łamane przez kosmetyki.
Studio Dziki Zachód.
W Pelplinie jestem, mówiłem pani na początku, prawda?
Tak.
I Pelplin rządzi, proszę pani. Na piosence przynieśli mi, może da się usłyszeć. No nie da się, puknąłem tylko. Kieliszek tekili przynieśli i powiedzieli, możesz w czasie audycji, toć możesz, daj se. Kieliszek tekili przynieśli, sól i limonki. Kto wprowadził do Pelplina tekile, sól i limonki, nie mogę powiedzieć.
Dobrze, w takim razie nie będziemy się dopytywać. Mi to nie przeszkadza, nie wiem, czy na antenie możemy mówić w ogóle o alkoholu. Ja tak się na tym nie znam.
Ale ja prowadzę reportaż. Ja reportaż robię z Pelplina. Ja mówię, co oni noszą. Nie mówię nic o psiciu.
A, no
ja
to
tylko
dobrze.
Pokazuję,
to
co noszą.
W takim razie na zdrowie.
Nie, to teraz nie mogę na zdrowie pracy. To Pelplinowi na zdrowie. Pelplin rządzi. Przejdźmy teraz do paliwa może. A propos paliwa.
Dobrze. A propos paliwa i a propos elektrowni atomowych w Polsce, tak, ale nie tylko, bo teraz cała Europa orientuje się właśnie w tę stronę, że OZE to nie wystarczy, że trzeba myśleć z powrotem o tych bardziej stabilnych źródłach, no ale może właśnie zacznijmy faktycznie od Polski, bo wybraliśmy na razie tę opcję amerykańską, ale to nie jest jeszcze sprawa do końca zamknięta, bo w tle jest ten projekt prywatny z Koreańczykami, no i jeszcze jest na stole opcja francuska.
Opcja francuska powinna być zrzucona ze stołu od razu, choćby dlatego, że ona już jest w Europie. A lepiej jest mieć wiele różnych urządzeń na wypadek, gdyby się okazało, że to urządzenie francuskie źle działa, albo że Francuzi nas teraz będą znowu za elektrownię blokować w Unii Europejskiej. Francja to nie jest wiarygodny partner Rzeczypospolitej w ramach Unii Europejskiej. Francja to nie jest do końca wiarygodny partner Rzeczypospolitej w ramach NATO. Pamiętamy kilka lat wcześniej, jak próbowali handlować łodziami podwodnymi z wrogiem, czyli z Rosją. I tłumaczyli się gęsto. W związku z tym ta Francja
to absolutnie
nie jest
Macron. Tak, przepraszam, że wyszłam panu w stanie, ale to teraz też jest tak, że faktycznie najczęściej rozmawiającym przywódcą europejskim z Władimirem Putinem jest właśnie Emmanuel Macron i też ta postawa Francji jest taka co najmniej niejednoznaczna. Czyli opcja francuska odrzucamy, a
koreańska, ja bym ją odrzucił, ale ja nie rządzę. Ja nie rządzę, więc ja bym ją odrzucił, po prostu od razu bym odrzucił. Niewiarygodny partner będzie nas szantażował, wybuduje nam pół elektrowni, a potem będzie coś obciągał, będzie czegoś chciał od nas. Wolę kupić zza oceanu i argumenty z strony obecnej rządowej u nas są takie, że to może wzmocnić nasze bezpieczeństwo, bo gdyby Amerykanie zainwestowali dużą forsę w dużą elektrownię na terenie Polski, no to może będą bardziej skłonni w swoich rozmyślaniach strategicznych bronić swoich inwestycji. To są inwestycje prywatne, a nie rządowe amerykańskie, ale Ameryka troszczy się o duże inwestycje amerykańskie i zabezpiecza. Więc gdybyśmy mieli jakieś duże fabryki amerykańskie, koncerny czy elektrownie, to być może to będzie pomagało Amerykanom myśleć również o tym, że Polska nie powinna wypaść ze strefy wpływów zachodnich i popaść w ręce Moskwy, no, na wypadek jakiegoś konfliktu kolejnego. Natomiast Francuzi już nie będą mieli takich oporów, żeby wystawić Polskę tak jak w 1939.
Ja tutaj zgadzam się z tą opcją amerykańską i z tym argumentem, że jeżeli będą, im więcej zainwestują, tym w ich żywotnym interesie będzie ochrona po prostu swojego biznesu. Uważam, że to jest argument mocny, logiczny, dużo sensowniejszy niż jakieś takie, nie chcę mówić o frazesach, o moralności, pomocy, ale to są jakieś konkrety. Natomiast uważam też, że powinniśmy jeszcze faktycznie mieć drugą opcję, tą koreańską, bo też zawsze dobrze mieć na stole konkurencję. To jest po prostu zdrowe.
Dobra, tylko nie udało mi się znaleźć w informacjach na ten temat żadnego dowodu na to, że opcja koreańska to nie jest opcja amerykańska. Korea Południowa to był przez całe lata krążownik amerykański, podstawiony bardzo blisko Chin i taki miał być. Do dzisiaj spełnia tę rolę strategiczną i w związku z tym nie wiem, czy inwestowanie z Koreańczykami różni się jakoś znacząco od inwestowania z Amerykanami. Czyli ten czynnik, który pani przed chwilą wymieniła, że to jest jakaś dywersyfikacja, może technologiczna jest, ale tego też nie wiem. Bo wszystkie technologie wyższe do Korei przyjechały najpierw z Ameryki. Potem Koreańczycy umieli południowi wykorzystać te technologie i są w wielu dziedzinach przodującym krajem. Mają własne wynalazki, czyli posunęli to, co dostali w prezencie. Urządzenia, fabryki, know-how, inżynierów, plany. To wszystko potrafili już potem samodzielnie rozwinąć. No ale nie wiem, czy ich reaktory się różnią czymś od amerykańskich. Bo mnie by też chodziło o to, żeby te reaktory były trochę różne od siebie. Ale proponuję, żeby pani posłuchała opozycji teraz. Wynotowałem sobie. Opozycja zarzuca rządowi, to w Polsce, brak publicznego przetargu na elektrownię jądrową. Co pani na to?
No, ja uważam, że im więcej tych wiadomości przedostaje się do opinii publicznej, tym lepiej, tym zdrowiej. Ale może jeżeli chodzi o takie sprawy i o kwestie budowania elektrowni jądrowej, to tutaj no jakieś racje stoją za tym, że takie, a nie inne decyzje. Nie wiem, ciężko jest mi się do tego ustosunkować.
A ja myślałem, że pani usłyszała, co powiedziała z kolei strona rządowa. Czy ona jakoś się broni? Dlaczego nie było przetargu? A strona rządowa z tego wynika się nie broni. Ja też nie usłyszałem, żeby się broniła, tylko po prostu przyjęła na klatę zarzut, że nie było przetargu i nie odbiła piłeczki. Schetyna atakuje, czyli dalej opozycja, że Komisja Europejska nigdy się nie zgodzi na coś takiego, żeby powstała elektrownia bez przetargu. A ja mam na to zupełnie z boku piłkę do wrzucenia. A po co w ogóle przetarg? Ta inwestycja powinna być inwestycją prywatną i wtedy nie jest potrzebny żaden przetarg. Dlaczego elektrownia w Polsce będzie kolejnym molochem rządowym? Już niezależnie od tego, kto będzie rządził, za ile lat i tak dalej. Tylko dlaczego to jest inwestycja państwowa? Przecież zakładaliśmy kapitalizm w roku 89 z obrzydzeniem do gospodarki planowej. Dlatego Polacy z entuzjazmem otwierali sklepy na stadionie dziesięciolecia i szczęki, że chcieliśmy normalnej gospodarki i kapitalizmu, a nie kolejne strojki socjalizmu, że nowa huta państwowa, zakłady 100 mil państwowe, wszystko było państwowe, wielkie fabryki, kopalnie, huty i wszystko inne. Czemu my się pakujemy znowu w przypadku elektrowni atomowej w inwestycję państwową, która jest zawsze niewydajna, kupa forsy się marnuje, wielki miś i im większy miś, tym większe można sobie wypłacić pensje, tym więcej forsy może zginąć. Czemu to nie jest inwestycja prywatna? Prywaciarz jakiś w Polsce niech zbuduje elektrownię atomową razem z Amerykanami. Rząd może jakieś tam tylko bramki postawić, że na przykład wolno zbudować dowolną, byle nie ruską.
Czerwony przycisk subskrybuj, bardzo proszę wszyscy, klik, dzwonek obok, bardzo proszę wszyscy, klik i opcja wszystkie powiadomienia, wszyscy klik i jest piękna klika.
To ja panu odpowiem na to trochę na poparcie tak naprawdę pańskich słów, że na przykładzie stoczni, jedyna stocznia w Polsce, która potrafi wyprodukować statek od A do Z, to jest prywatna stocznia pana Sojki właśnie z Trójmiasta. Wszystkie te stocznie, które były zarządzane częściowo przez państwo, no nie są niestety wydajne i wiemy, jak wygląda sytuacja.
Elektrownie atomowe w Ameryce wszystkie są, dodajmy, prywatne. Nie ma państwowych. Więc koncepcja, że elektrownia musi być państwowa, nie rozumiem. I to one są nawet prywatne na mniejszym poziomie niż Stany Zjednoczone. Otóż elektrownie atomowe w Ameryce to w każdym stanie można sobie postawić, tam trzeba się dogadać z kimś i tak dalej, no to są prywatne przedsięwzięcia. Władza czasami w czymś pomaga, w ogóle nie powinna w niczym. Natomiast zupełnie nie rozumiem, jakbyśmy stawiali fabrykę butów, to też będzie butów wojskowych. To też musi być inwestycja państwowa? Z jakiego powodu? I na te pytania nie usłyszymy odpowiedzi, mówię pani. Nikt w ogóle nie analizuje teraz na tym poziomie. Czemu my mówimy o przetargu? Jedni się bronią, że no nie może być, bo tajemnice. Drudzy, że musi być, bo coś tam. To przestańmy gadać o przetargu. Niech prywaciarz to wybuduje.
To jeszcze jedną tutaj można ważną kwestię dorzucić, bo faktycznie, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, to nie tylko Polska teraz chce budować i otwierać kolejne elektrownie, też Niemcy chcą wracać, otwierać te elektrownie, które u siebie wygaszali. No ale do tego wszystkiego potrzebny jest uran, który jest w dużej mierze sprowadzany teraz cały czas, jeżeli chodzi o państwa Unii Europejskiej, właśnie z Rosji. I żadne embarga, żadne sankcje nie zostały nałożone na tę gałąź przemysłu. No i pojawiła się taka realna groźba, że Władimir Putin zaraz nie będzie szantażował tylko gazem, ale będzie po prostu używał tego uranu jako narzędzia szantażu.
No i dlatego z cierpieniem znoszę co jakiś czas wpis jakiś albo okrzyk, że jestem ruska onuca. No znoszę to cierpliwie, nie jestem. Jak ktoś moją historię przejrzy, to widzi, że nie jestem, nie byłem i nie mam zamiaru być. Ja się ruskich boję, ale też ich nie cierpię. Natomiast podejmowanie jakiejkolwiek rozmowy w tym kierunku, co pani powiedziała, no to zaraz pani będzie też onuca. Ja to skomentuję tak. Otóż wszystkie sankcje od początku były od początku bez sensu. To można było sobie rozpisać. Ten pakiet sankcji pierwszy. Zróbmy sankcje, tam trwa wojna, nie? Zróbmy takie to, a takie sankcje. Co robimy, gdyby one nie pomogły? No to wypisujemy sobie kolejny pakiet. Zanim wprowadziliśmy pierwsze sankcje, trzeba było sobie rozpisać. Dobra, dochodzimy do kolejnych coraz mocniejszych sankcji, bo teoretycznie, na razie na kartce papieru w ołówku, poprzednie sankcje nie zadziałały. No jak się przeliczy to na pieniądze, to rzeczywiście te pierwsze pakiety były po nic, one były symboliczne. No to dochodzimy do sankcji, które być może zabolą. Na ropę, węgiel i gaz. No i rozpisujemy sobie dalej, kogo zabolą bardziej. Co zrobi OPEC? Czy będzie nam sprzedawał, czy się dogada z ruskimi i ceny wzrosną i my będziemy wszyscy więcej płacić, a Putin będzie sprzedawał mniej, ale zarobi więcej. To dało się przewidzieć zaraz na początku wojny. I należało w ramach tego słupka dojechać do tego, co my jeszcze kupujemy od ruskich. Dobra, kawior, wódka, skreślamy złoto, dobra, możemy nie kupować na razie złota. Co my jeszcze kupujemy? Węgiel, gaz już żeśmy skreślili i tak dalej. Uran jeszcze kupujemy. O cholera! Czy jesteśmy w stanie wprowadzić z dnia na dzień sankcje na zakupy uranu? Nie. Bo to trzeba zagęszczać, bo to się produkuje w kilku miejscach na kuli ziemskiej, bo Amerykanie nam nie dostarczą całego potrzebnego uranu, to gdzie jeszcze? W którym jeszcze kraju możemy pozyskać uran dla naszych elektrowni na wypadek, gdybyśmy...
Z Kazachstanu, tak. Ale jest też tak naprawdę miejscem lojalnym, uzależnionym od Kremla.
Tak. No i gdyby ktoś w ołówku, jakiś roztropny polityk, wiem, nie ma takich, ale gdyby jakiś roztropny polityk w ołówku dojechał na tej liście sankcji do punktu uran, to sam by chyba doszedł do wniosku, że my nie możemy tych sankcji wprowadzić, bo zdechniemy kompletnie. Ale może byś mu się otworzyła klapka. Ale w dodatku Putin może wprowadzić te sankcje, które my chcemy wprowadzić na niego. To Putin może nam odmówić węgla, Putin może nam odmówić gazu, bośmy się uzależnili i jeszcze Putin nam może odmówić uranu z dnia na dzień. I co my wtedy biedni zrobimy?
No tylko tutaj pojawia się też pytanie, jaka jest alternatywa, bo znowu przyzwalać na popełnianie zbrodni wojennych i mieć z tyłu głowy to, że to my możemy być kolejnym takim państwem. Ja tutaj mówię jako Polka w takiej perspektywie, że uważam, że jestem w tym samym geopolitycznym położeniu co Ukraina, co Litwa, co państwa bałtyckie. No i też jakie są alternatywy, jakie były alternatywy?
Już mówię. Słowo przyzwalać jest kluczowe, czyli trzeba dać po łapach. Ale trzeba dobrać skuteczne narzędzie. Nie takie, które nas skaleczy, a nie jego. A te narzędzia, które wybieramy do tej pory, to one kaleczą nas bardziej niż Putina. Ja w ogóle teraz nie postuluję zdejmowania sankcji, nie znam się aż tak bardzo na tym. Natomiast jak dojechaliśmy do komentarzy takich, że ja to odkryłem, ja nie myślałem o tym wcześniej. Pani mi przysłała informację, że Putin sprzedaje większość paliwa do elektrowni europejskich to od Putina. Europa kupuje cały czas i po cichutku siedzieli wszyscy politycy, jak wprowadzali na węgiel i na ropę, to cicho siedzieli, nic o uranach nie mówili żadnych. Teraz dopiero wyskoczyli z uranem. Obudzili się. I Putin przecież to wiedział od początku, więc ja bym się nie zdziwił, jakbyśmy za tydzień rozmawiali o tym, że Putin powiedział, wiecie co, to se zgaście te elektrownie i oganiajcie się wiatrakami, bo zresztą, że się tak chcieli w Unii Europejskiej, macie przepisy. Ja jestem proekologiczny, ja wam ten, już nie będę wam sprzedawał tego uranu, bo to promieniuje ścierwo, to ja już wam teraz przestaję sprzedawać. Radźcie sobie. No za tydzień tak zrobi, no i to... co pani wtedy?
No tak, i to byłby bardzo duży problem i pogłębienie tego kryzysu energetycznego. Ja nie znam odpowiedzi na to, co
ale
co
oni
ja
nie
daję,
wiedzieli, byśmy... oni politycy nie myśleli o tym wcześniej. No najwyraźniej Jaśmina z Wojciechem z Pelplina wymyślili coś, o czym nie myślały mądre głowy pół roku temu. No naprawdę, to przerażające jest, że oni o tym nie pomyśleli dawno temu. I teraz rączki obie w nocniczku. A ruszyła ta rurka w końcu z tym gazem, czy nie ruszyła? Bo jakoś ta informacja, mówili o tym, że to Putin wysadził rury, potem tam Radek Sikorski mówił, że to Amerykanie wysadzili rury i ta sprawa jakoś tak w tydzień zniknęła kompletnie.
Chyba z tej nieuszkodzonej nitki, z tego Nord Stream 2, jakiś gaz został puszczony. To jest jakaś taka chyba z tych nowszych informacji, musiałabym jeszcze ją sprawdzić, ale wydaje mi się, że udało się chyba uruchomić, przynajmniej jakoś częściowo. Ale dalej
to,
nie wiadomo, kto
mówi,
stoi za tymi...
Pani codziennie siedzi w radiu. To, że pani mówi chyba, oznacza, że ta informacja zgodnie z moim instynktem zniknęła z mediów. Przestała być ważna, była to kluczowo ważna była. Już byliśmy na granicy wojny. Chcieliśmy bombami ciskać w siebie. I nagle informacja po tygodniu już jest nieważna teraz. A zima idzie.
To też może jest wina, nasza wina, w sensie wina mediów, bo może po prostu tak jest, nie, że przestajemy się nagle interesować jakimś tematem. I...
Nie, to jest wina mediów w pewnym sensie, ale to jest wina i zbrodnia polityków, że oni nie odpowiadają na pytania. Jakby ktoś zaczął zadawać tego typu pytania i oni nie mają dobrej odpowiedzi na nie, nie potrafią wziąć na klatę, no dobra, no przegapiliśmy coś, nasz błąd, tylko przestają rozmawiać z tym dziennikarzem, który raz w życiu zadał złe pytanie. To jest wina polityków. Oni powinni karnie odpowiadać za nieodpowiadanie na pytania dziennikarskie. Rzecznik prasowy rządu powinien karnie odpowiadać za to, jeżeli nie udziela natychmiast odpowiedzi, nie za 2 tygodnie, tylko, no proszę pana, nie wiem, za 20 minut wyślemy panu maila z odpowiedzią, bo teraz na konferencji, no nie przygotowałem się, tego nie wiem. Za 20 minut pan dostanie. A jak nie ma za 20 minut, a to są czasy wojny, czyli ma być szybko, to karnie powinien odpowiadać za nieudzielanie informacji narodowi. Więc to nie jest do końca wina dziennikarzy. Politycy tresują dziennikarzy w taki sposób, że jak jest grzeczny i miły i nie ciągnie wątku, no to będę się z panem umawiał.
Też na pewno dziennikarzy tresuje w pewien sposób znikanie wolności. Mamy takie hasło, taki segment jeszcze na naszej liście, więc ja może zaproponuję piosenkę i zaraz po niej kolejne tematy.
To jest bardzo ciekawe, że pani proponuje piosenki, które są moje i ja je zaproponowałem. To jest bardzo, bardzo ciekawy układ. Przyniosłem kolejną piosenkę, proszę pani, prosty George będzie śpiewał do kobiety swojej, że mówi, no w życiu mam dobrze, mam różne rzeczy, mam samochód, mam dom, mam drabinę, mam siekierę, katar nawet mam, ale bez ciebie to wszystko byłoby nic nie warte.
Mój dziadek sprowadzał kakao z Peru do swojego sklepu kolonialnego przed wojną. I ja robię to samo teraz. Prawdziwe kostki, bryłki, pasta pachnące, prawdziwe, bez żadnych dodatków, kakao z Peru. Cejrowski.com, łamane przez sklep. I pachnie.
Studio Dziki Zachód.
Pelplin piętro wyżej się bawi, proszę pani, cały czas, a ja robię radio wytrwale. I jak Pelplin słyszy gdziekolwiek, niekoniecznie piętro wyżej, tylko w ogóle wszędzie, to niech Pelplin zawyje i zatupie teraz. Pelplin rządzi. No, zaczęli wyć tam u góry, ale słabo wyją. Jeszcze głośniej niech Pelplin zawyje.
To u nas chyba i tak tego nie usłyszymy, bo te mikrofony bardzo dobrze łapią dźwięk, ale przekazał pan nieco atmosfery z imprezy z Pelplina. Myślę, że słuchaczom Radia
Nie
Wnet
widziałem
też.
Jeszcze śladu tej imprezy. Czuję tylko zapachy na razie tej imprezy od góry. Już zeżerli wszystko. Będzie zero dla mnie. Bo żebym się spóźnił godzinę.
To może wyjdzie na zdrowie, bo wieczorem nie ma co tak dużo jeść. Wie pan co, mamy jeszcze dwa ważne tematy. Pierwszy z, tym razem za zachodniej granicy. Niemiecki rząd zgodził się na sprzedaż niespełna 25% udziałów chińskiemu gigantowi logistycznemu w jednym z takich terminali kontenerowych w porcie w Hamburgu. I to oczywiście tak naprawdę doprowadził do tego, lobbował za tym Olaf Scholz wbrew sprzeciwowi wielu ministerstw niemieckich.
No i tutaj Schetyna i wszyscy inni powinni za pomocą Unii Europejskiej się rzucić do gardła tej transakcji. Czy to Niemcom, czy ktokolwiek zawarł ten układ. Oddawanie portu w Hamburgu, ja ten port znam tyle o ile, sprowadzam przez ten port Matero z Paragwaju, sprowadzam Dzierbę z Paragwaju. I bez tego portu będzie Europie bardzo trudno, a w momencie, kiedy przejmuje największy chiński koncern w tej branży, zaczyna włazić nam do portów, to to jest witalne zagrożenie, bo będą w stanie stosować przeróżne lewary cenowe, gospodarcze i tak dalej, a ostatecznie zastosują lewary wojskowe. Otóż to nie jest pierwszy przypadek, kiedy Chińczycy przejmują porty i tam ich statki zaczynają przypływać bez kontroli, bo kontrola celna jest troszeczkę dalej. Jak się zejdzie ze statku, wyładuje towary i tak dalej, ta kontrola jest troszeczkę głębiej. W związku z tym chiński statek bez żadnej kontroli może przywieźć co tylko chce na swój teren, rozładować, zmontować, przemontować. Za chwilę się dowiemy, że tam jest chińska baza ze sprzętem strzelającym. Absolutnie nie wolno Chińczykom sprzedać piędzi ziemi, nie wolno oddać. Im trzeba Niemcom dać wóz drzymały do poczytania. Jak myśmy z Bismarckiem, czy kto to tam wtedy rządził, walczyli o polską ziemię, nie oddając piędzi ziemi. Niemcy powinni mieć zakaz oddawania piędzi ziemi europejskiej, mimo że niemiecka.
No właśnie. I teraz tylko pytanie w takim razie, czemu takie głosy i nie, na przykład nie pojawią się na szczeblu Parlamentu Europejskiego? Bo ja dzisiaj przeczytałam taką informację, że Polska dostała kolejną bardzo dużą karę finansową. To już siódma transza, 30 milionów euro. Nawet nie chcę liczyć, ile już straciliśmy. A na przykład niemiecki rząd no, podejmuje decyzję, która ma negatywne konsekwencje. Teraz też cytuję pana między innymi, że może mieć negatywne konsekwencje no, dla bezpieczeństwa nie tylko Niemiec, ale też całej reszty Europy. No i gdzie ta reszta Europy? Bo zawsze tak, nawet jak słucham wypowiedzi polskich polityków czy polskich europarlamentarzystów, to tak jakby oni byli gdzieś z boku. To wszystko się dzieje, ale bez nich, bo oni w tej Unii wcale nie są, a jednak są. No właśnie. I nie ma żadnego sprzeciwu, żadnego głosu. Taki się nie pojawia.
No wrzuciła pani całą masę tematów, bo ja nie wiem, czy o polskich politykach teraz, czy o Parlamencie Europejskim. To jest instytut, Parlament Europejski, to jest instytucja, jak widać na tym przykładzie, do czego innego. Ona jest kompletnie niesprawna. Ona miała działać na rzecz Europy. Ona się powinna zajmować takimi rzeczami, a nie karaniem Polski wewnątrz Europy. Bo Unia Europejska została stworzona i tam budują z tego super państwo, czyli powinna operować na zewnątrz. Wewnątrz Unii to my sobie sami damy rady. Dobra, nie ma granic, nie ma paszportów, można firmę założyć w dowolnym kraju. To już my się sami ogarniemy, nie przeszkadzajcie nam. Natomiast na zewnątrz Unia Europejska powinna bronić interesów wewnętrznych, czyli nie dopuszczać do takiej sytuacji, że Niemcy sprzedają Chińczykom kawał portu. No a oni się zajmują do środka, czyli to jest dyktator, który zajmuje się do środka karaniem Słowian. Ja postrzegam te wszystkie akcje wrogie wobec Polski tak samo jak akcje wcześniej za czasów III Rzeszy i przed III Rzeszą za czasów Bismarcka, wrogie akcje wobec Słowian, którzy ciągle komuś przeszkadzają. No i Polska jest pierwsza do odstrzału. A czemu polska władza nie reaguje na te kary? Tylko po prostu jak muły grzecznie płacą. Jeżeli nam się odejmuje z pieniędzy, które jakoś zostały przyznane Polsce, po 1 000 000 euro, tam nie wiem, dziennie czy miesięcznie, wszystko mi jedno, to Polska powinna w ramach retorsji odejmować po 1 000 000 euro z naszej składki. I w którymś momencie powiedzieć, nie płacimy w ogóle, zero składki płacimy do Unii, bo żeśmy sobie wzięli z tych składek, już żeśmy sobie wzięli te pieniądze, które nam się należą. No powinien premier pognać tych urzędasów niewybranych przez nikogo. Urzędnicy, którzy nam przysolili te kary, nie zostali wybrani przez Polaków w głosowaniu, ani przez Europejczyków nie zostali wybrani w głosowaniu, tylko są mianowani. I jakiś urzędas jest ważniejszy od polskich władz, które zwyciężyły w wyborach? No nie, no. I on nam wyciąga nam z kasy nasze pieniądze, a polska władza grzecznie płaci. No to rząd frajerów to jest w takim razie.
To na zakończenie, przed nami święto wszystkich. Tak,
ja bym też się bał skomentować, jakby Cejrowski mi coś takiego powiedział. Rząd frajerów, to też bym wziął wdech i nie skomentował, tylko przeszedł. To teraz przejdźmy do następnego tematu, proszę bardzo.
Ja uważam, że polscy europarlamentarzyści nie wykonują swoich obowiązków należycie. Uważam, że takie komentarze powinny się pojawić. Drażni mnie, kiedy słyszę, że a oni tutaj przegłosowali. No nie, bo jeżeli ktoś bierze za to pieniądze, wykonuje taki, a nie inny zawód, przecież, no to powinien być za to rozliczany.
Ale przecież, przecież oni nie mają żadnych obowiązków. To dlaczego pani im zarzuca, że nie wykonują? Jakie obowiązki ma parlamentarzysta? Żadnych.
No Polski powinien dbać o interesy Polski na arenie, ale na szczeblu.
Powinien dbać, to jest pani życzenie, natomiast on nie ma żadnych obowiązków. Przed kim się rozlicza? Przed panią się rozlicza, że nie wykona umowę o pracę jakąś z szczególnieniem, za co bierze pieniądze? Nie, on bierze pieniądze i jest sobie tam, nie ma żadnych obowiązków wobec pani albo wobec mnie, za które moglibyśmy go wziąć za pludry. Tak jak pani ma sprzątaczkę w swoim pensjonacie i ona nie sprząta, kible szczotą nie są wymyte, to ją pani może pouczyć, przysolić jej karę, wywalić z roboty. Natomiast parlamentarzysta nie ma wobec pani obowiązku czyszczenia kibla. Żadnego nie ma. Jaki ma? Niech pani wymieni jeden obowiązek, który on ma.
No to może to jest błąd systemowy i trzeba by to zmienić. Ale jeszcze jeden króciutki temat na zakończenie, bo przed nami uroczystości Wszystkich Świętych, ale też tak naprawdę niemalże cały świat obchodził Halloween, to poboczne święto. No i mamy te tragiczne doniesienia. Już chyba do 153 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w wybuchu paniki, do którego doszło w Korei Południowej.
Halloween to nie jest święto, tylko to są obrzędy satanistyczne, krótka piłka. I teraz diabeł nienawidzi wszystkich, nawet swoich wielkich wyznawców i zwolenników, i ich niszczy. To jest teologia Kościoła katolickiego, to co powiedziałem. Proszę zapytać dowolnego księdza profesora. I w związku z tym diabeł się zemścił na swoich wyznawcach. Zorganizowaliście mi święto na moją cześć i w związku z tym do 153 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych, bo ja was wszystkich nienawidzę. Wyznawców i przeciwników, a wyznawcami jeszcze pogardzam, bo mój przeciwnik to ja go nienawidzę, mówi diabeł. Natomiast mojego wyznawcy nienawidzę i jeszcze nim gardzę, że się przede mną płaszczy. No i ma pani efekt. Więc jeżeli ktoś teraz, a widziałem trójkę dzieci na drodze jadąc do Pelplina, widziałem przebrane w kostiumy za jakieś diabły, rodzicom doradzam, żeby zdjęli te dzieci i pokropili wodą święconą. Jutro jest święto Wszystkich Świętych. Wielkie święto Kościoła katolickiego. Czcimy wszystkich świętych, którzy trafili do nieba. A dzisiaj, jeżeli ktoś coś obchodzi, to jest Dzień Diabłów.
I tutaj stawiamy kropkę. Wojciech Cejrowski, gospodarz studia Dziki Zachód. Bardzo dziękuję za rozmowę.
I Jaśmina Nowak, gospodyni studia Dziki Zachód.
Dzisiaj, a także dziękujemy Mikołajowi. Tak, jeszcze na częściowym zastępstwie.
Mikołajowi także to podziękujemy w Mikołajki, proszę pani.
Ja podziękuję także dzisiaj. Mikołaj Poruszak zrealizował audycję. Do usłyszenia.
Bye.
Studio Dziki Zachód.